Siostry, bracia, pozwólcie, że najpierw tak kaznodziejsko, trochę z przykładami rozpocznę, bo to wydaje mi się taki mocny próg, na który Pan Bóg przychodzi z tym swoim światłem. Właśnie dzisiaj się dowiedziałem, że jakby te decyzje, które podjął premier Wielkiej Brytanii, spowodowane były bardzo rzetelnymi, naukowymi obliczeniami. I te obliczenia wskazywały, że jeżeli nic nie zrobią, żeby... No właśnie, oddzielać ludzi i wprowadzać kwarantanny, to wymrze Brytyjczyków 250 tysięcy. W tej chwili mówią już, że jeśli się uda tą krzywą zachorowań spłaszczyć jeszcze na jakimś odcinku czasu, to dobrze będzie, jeżeli wymrze 20 tysięcy Brytyjczyków przy normalnym, corocznym uśmiercaniu przez różne powikłania pogrypowe na poziomie 8 tysięcy. Z tego przykładu chcę się zrobić, przejść do takiego tak naprawdę bardzo optymistycznego wniosku o, w ogóle o nas, jako o Europejczykach, w ogóle o ludziach. Jeszcze się, zdaje się, Holandia tylko okopała na tych pozycjach, że nie ma sensu nic zrobić, bo jak robić, to tam różne argumenty znajdują. Natomiast normalnie wszędzie, przypuszczam, że oprócz tych liczb, to oni też dobrze sobie zdają sprawę przy podejmowaniu decyzji, kto umrze w pierwszej kolejności. Więc ta Europa nie jest tak nastawiona na eutanazję, jak nas o tym zapewniają przez kolejne miesiące minione i lata minione różni nowocześni Europejczycy. Nie, nie. Znaczy, że jest w ludziach coś takiego. Ksiądz Wojtek Węgrzyniak nazwał to, że homo sapiens jest też homo bonus. Że on jednak jest dobry. To znaczy, nie ma w nas zgody na to, żeby starcy, chorzy, wszystkie ograniczone funkcjonowaniu organizmu dzieci, także młodzież, żeby to była ta część, z którą się możemy od tak po prostu pożegnać. Więc to jest taki, myślę sobie, znak, który w tych czasach zarażania warto uwzględnić. Tak Panu Bogu podziękować za to, że jednak jak przychodzi co do czego, to te wszystkie, gdzie to ci Belgowie, to zdaje się tam już na poziomie tego, że oni coś wstrzymali, jak ich wstrzymali, to ci młodzi zaczęli do Belgii jeździć na te do Holandii na te różne imprezy i do tych różnych pubów. No to ciągle na poziomie gawiedzi to jednak tak będzie. Może dojrzeją kiedyś. Natomiast tak patrząc in gremio, zdaje się, że to są takie znaki, które mówią nam o tym, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy wrażliwi. I to bym chciał zrobić taki próg, na który Pan Bóg teraz daje swoje słowo. I co daje nam Pan Bóg? Zacznę od psalmu, bo on się wydaje taki na te dni bardzo uroczy, także w tym tłumaczeniu Kochanowskiego, które dobrze znamy. Chwal Kościele Święty, chwal Jerozolimo Pana, dlatego że On umacnia zawory bram Twoich. To jest taki moment, do którego warto się odnieść. Gdzieś tam na wsi już widziałem, ktoś jak na Boże Ciało wystawił obrazek do okna. Moja mama lubi, jak jest duża burza, też tam figurę Matki Bożej ustawiać. Wydaje mi się, że to jest taki czas prostych, takich katolickich, takich wydrwiwanych dzisiaj bardzo często właśnie znaków, które jeśli są wyrazem tego, co się dzieje w duchu człowieka, to są bardzo piękne znaki. Nie? To znaczy wystawiam ikonę Matki Bożej do okna, żeby powiedzieć temu wszystkiemu, co może przyjść do mojej rodziny, stop. Nie? Czy funkcjonujemy jeszcze w obrębie takiego kościoła, który potrafi się zdobyć na takie znaki? No tak, bo na wsi i to u nas na wsi już widziałem Matkę Bożą w oknie. Na razie jedną, może zobaczę kiedyś więcej. Nie. Może samemu trzeba było dać przykład, nie? Może przed niedzielą, żeby wierni zobaczyli, może coś o tym powiedzieć. Nie? Myślę sobie też, że skoro nam Pan Bóg dzisiaj przypomina, nie? W tym psalmie, sam nam o sobie mówi, tak do mnie śpiewaj, umacnia bowiem zawory bram Twoich, błogosławi synom Twoim w mieście, nie? W tym obrębie murów, tam, gdzie możesz być bezpieczny, że to jest może pora faktycznie na taką modlitwę, nie? Że mocą Jezusa Chrystusa ja się ośmielam jako ojciec rodziny, jako proboszcz parafii, jako biskup diecezji powiedzieć stop, nie wejdziesz, nie? W mocą Jezusa Chrystusa. taki quasi-egzorcyzm wobec tego wszystkiego, co ewidentnie jest złe, ewidentnie od złego pochodzi. Więc to jest taka pierwsza rzecz, którą w tej lekcji Bożego Słowa też mamy. Pan Bóg nam potem od razu mówi, że Jego Słowo jest szybkie, że tutaj już nie ma o tym, że rzekł jedno słowo i lodem krzepnie zima, której ostrości któż łatwo wytrzyma, niech się nam Kochanowski przypomni. A znowu rzekł słowo i powieją wiatry i roztopią się lody. To jest Bóg, który potrafi być szybki, błyskawiczny w swoim działaniu. I myślę tak, siostry bracia, o tym, że kiedy Pan Bóg nam dzisiaj daje takie słowo, żeby strzec Jego praw i nakazów, że to jest taka podstawa do posiadania ziemi, ja się tak publicystycznie wyrażę, po ludzku, nie? Po Bożemu to na tej ziemi ma być Królestwo Boże, ale między nami. Natomiast książę tego świata jest przez Chrystusa jasno wskazany i po Bożemu wszędzie i zawsze nie będzie. Nie? Oby było po ludzku i oby było po ludzku też dzięki obecności chrześcijan. W wielu obszarach, gdzie jest bestialstwo, znęcanie się, wyzysk, zbrodnia, nie? Grzech. Nie? To my mamy usłyszeć. My mamy usłyszeć, że Pan Bóg nas do tej ziemi obiecanej posyła z taką przestrogą: słuchaj praw i nakazów, które ja uczę was wypełniać. Kiedy się rozpoczęła historia III Rzeczpospolitej, Pan Bóg posłał do nas, no sami zaprosiliśmy, ale przyjechał Jan Paweł II i dokładnie tak jak Mojżesz. Drwili wtedy z niego, śmiali się, co on do nas przyszedł dekalogu uczyć. A on od Kuszalina, chyba po Warszawę czy po Kraków, nie wiem, gdzie się żegnał wtedy z nami, nie pamiętam, dekalog. Każde przykazanie z osobna. Bo to jest prawo, które nie tylko Kościół, ale każdy lud, który jest mądry, umie przyjąć, przemyśleć, zastosować. I do tego Pan Bóg jeszcze dodaje tymi słowami Mojżesza nam, do tego, żebyśmy strzegli siebie i żebyśmy siebie pilnowali w pamięci o rzeczach, które Pan Bóg dla nas uczynił. Ucz ich swoich synów i wnuków. Rzecz jasna, córki i wnuczki też. To znaczy, jakie to są wielkie rzeczy. Oczywiście dzieło stworzenia, oczywiście i wyprowadzenie ludu wybranego z niewoli egipskiej na początku tego 10 zestawu słów zbawczych i tego, że Jonasz był wtrącony w tej opowieści pięknej, nowotestamentalnej w Starym Testamencie, w otchłań morską i pożarty, a właściwie to nie pożarty, tylko wypluty przez rybę i o Tobiaszu, i o synu, i o ojcu Tobiaszu, i o Rut. To są wszystkie te rzeczy, których Pan Bóg dokonał, które nie mogą zniknąć nam z pamięci. Znaczy Biblia nie może nam się zagubić wśród innych książek. Nie? Te narracje biblijne, to Boże Słowo nie może się nam zatracić w tych wodospadach i kaskadach słów, które dzisiaj przetaczają się, czy chcemy, czy nie chcemy, przez nasze umysły. Ale nade wszystko, nie? Mamy dzieci i wnuki, kolejne pokolenia uczyć tego wielkiego dzieła zbawienia, które się dokonało przez Chrystusa i w Chrystusie. Nie? Tego, że to jest uobecnienie tej Jego jedynej ofiary. Tego warto posłuchać Cejrowskiego, bo on o tej komunii na rękę zupełnie z innej pozycji, nie? Takiej, ktoś pewnie powie, ultrakatolickiej, ale ma takie prawo. Mówi tam takie rzeczy, których się w Kościele pewnie nie usłyszy, choć Kościół tak wierzy cały czas. Nie? Realna, prawdziwa obecność. Nie? To też gdzieś dzisiaj ktoś mi przysłał, obejrzałem. No i to tak daje do myślenia w tych czasach, kiedy musimy skupić się wokół tego, co najświętsze. I chcę zakończyć, bo to można by tak w nieskończoność i długą naukę rekolekcyjną głosić. Chcę zakończyć na jednej takiej konkretnej sprawie. Mianowicie, że kiedy Pan Jezus mówi, że ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, to chciałbym, żeby tak było, żebyśmy sami, żeby Kościół w naszej parafii, nie? Żeby Kościół w naszych rodzinach, te dyspensy od niedzielnej Eucharystii, to w jaki sposób przyjmować ciało Pana Jezusa, traktował jako coś, co jest upokorzeniem. Że to jest taki wielkopostny znak ascezy. Że tak nam przykro, że nie możemy inaczej. Nie? Że tak nas to upokarza jako ludzi wierzących. Nie? I nie upokarza nas, że państwo wprowadziło taki obyczaj, że biskupi się nie chcą z tym państwem wadzić i się temu podporządkować. Nie, że upokarza nas ta sytuacja w świecie. Nie? To zło, które jest takie niewidoczne, że tam pod mikroskopem go badają i nie wiadomo skąd się wzięło. Nie? Że to wszystko nas zmusza do takich praktyk. Myślę o tym właśnie w taki sposób, żeby to, no pewnie jest ktoś taki, to odetnął z ulgą i tak rozmawiałem dzisiaj z kolegą, mówię, że może to tam ocali wiarę w niejednym domu, bo oni odetchnęli z ulgą, dali dyspensę, no to nie trzeba chodzić do kościoła. Ale może na takim poziomie takiego prostackiego przeżywania wiary, jak zdejmą dyspensę, to znów zaczną, nie? Bo by miał grzecha, jakby nie przyszedł. No, może to tak jest, nie? Gdzieś w niejednym umyśle, w niejednym sercu. One zawsze ma prawo się rozwinąć, dojrzeć jeszcze do pełni wiary. Ale myślę o tym, że jako Kościół musimy faktycznie dorastać do tego, żeby tą próbę widzieć jako próbę i przy okazji zadać sobie takie pytanie. No, ja gdzieś tak staram się je kolportować między różne generacje naszych parafian, żeby ta msza święta transmitowana, którą tak opatrzność, ja to tak patrzę, opatrzność sprawia, że w żadną mszę niedzielną nie musiałem tutaj stawiać jakiejś kreski, powiedzieć proszę przyjść za półtorej godziny na następną. Choć takie sytuacje w mojej rodzinnej parafii były. No trudno się w tym wszystkim odnaleźć, też proboszczom mnie trudno się w tym wszystkim odnaleźć w taki sposób życzliwy. Żeby to nie była msza święta przy biciu kotleta. I to jeszcze proszę księdza już trzecią. Bo pierwszą to żeśmy wysłuchali jedząc śniadanie. Drugiej mszy świętej to żeśmy wysłuchali z Jasnej Góry, ale wtedy akurat przyszła ciotka i trzeba było się nią zająć. A trzeciej to żeśmy wysłuchali, no ale już obiad się zbliżał, to trzeba było kotleta tuc. Żeby to była jedna, ale taka skupiona. No i znowu w telewizji zadzwonili do katolickiej już takiej seniorki, aktorki. I dobrze tam inteligentny ten redaktor zmienił natychmiast temat, bo tego się też boję, się podzielę z wami, jak zaczęła opowiadać, jak to dobrze jej było w tym domu, jak dzieci nie goniły, jak jej nic nie przeszkadzało. No to po prostu tylko osiąść i tak już niech będzie, niech tak już pozostanie. No. Więc to są takie rzeczy, że kiedy tam Pan Jezus mówi, że się ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni w prawie, to jest ta puenta, której nie mogę wypowiedzieć. Wreszcie ją zacznę wypowiadać. Mianowicie, że myśmy powinni przemyśleć niedzielę. Że to jest dobra okazja, żeby przemyśleć niedzielę, która jest dniem Pana. Jest dniem Pańskim. I to cały Kościół na poziomie nauczania, na poziomie pasterstwa, tej posługi duszpasterskiej. Nie? Że mianowicie, niedziela to my mamy przykazanie trzecie. Pamiętaj, jakbyś Dzień Święty święcił. No i przeciętny katolik zapytany o co chodzi? O to, żeby iść w niedzielę do kościoła. Ja od paru lat uczę już ludzi nie do kościoła, tylko do Chrystusa. Co to znaczy? No więc właśnie już nie sam, że kościół, nie, że na mszę, tylko na ofiarę Chrystusa, spotkać się z Nim, posłuchać Go, spożyć Jego ciało, które nam daje. Nie? Ale czy to wszystko? Otóż nie. Cała niedziela jest dla Pana. Kościół już w pewnym momencie wszedł w takie nauczenie, że ona niech będzie dla rodziny. Że z rodziną. No to się znalazł taki inny, który powiedział, no tak, z rodziną zapraszamy do galerii handlowej. Tam będziecie z dziećmi, tu w kulkach będą się bić, tam gofry zjedzą, tu obiadu żona nie musi... Że jako Kościół przy okazji takiej prowokacji, którą mamy ewidentną ze strony zła i złego w świecie, że nam tą niedzielę poszatkowało, rozbiło, wytrąciło nas z tej równowagi, to może to jest czas, żeby tą niedzielę znowu poskładać, ale według Bożego pomysłu. Żeby ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieniła się w tym, co to znaczy pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Oczywiście nie do kamedułów, nie do klasztoru, jakiego i tam od rana do nocy z żoną i dziećmi, a ksiądz to w ogóle nie wiadomo, gdzie powinien być, jeśli już odejdzie od ołtarza. Nie, no w taki sposób, że wszystko, co czynimy w tym dniu, czy jemy, czy pijemy, jest bardziej na Bożą chwałę niż w poniedziałek, wtorek i środę. Niech nas tym słowem Pan Bóg umocni, żebyśmy z głowami podniesionymi poszli do tych kolejnych prób i doświadczeń, które nas jeszcze czekać pewnie będą. Amen.